Szczęść Boże, jak to środę witamy serdecznie w pokoju gościnnym. Audycję realizuje Krystian Makowski, przy mikrofonie Witold Ludwik. Czasy i ludzie, o których dzisiaj będzie mowa, to niestety epoka bezpowrotnie utracona. Rodzina Dowbor-Muśnickich oraz wywodząca się z niej porucznik pilot Janina Lewandowska to najpiękniejsze karty dwudziestolecia międzywojennego, choć zakończone tragicznym epilogiem. Studentka konserwatorium muzycznego w klasie śpiewu i fortepianu oraz członkini poznańskiego aeroklubu. Jako pierwsza kobieta w Europie wykonuje skok spadochronowy z pułapu 5000 metrów. Podczas kampanii wrześniowej dostaje się do sowieckiej niewoli. Więziona w Kozielsku, zostaje zamordowana w katyńskim lesie 22 kwietnia 1940 roku o zgrozo w dniu swoich 32 urodzin. A o porucznik Janinie Lewandowskiej opowie nam dzisiaj pisarka pani Krystyna Lubieniecka-Baraniak, a tymczasem przenieśmy się chociaż na chwilę do tamtej Polski, ukołysani melodią przedwojennego tanga. Zapraszamy.
Zamyka się krąg, świat dal wciąż w promieniu swych rąk. Wciąż gdzieś dalej poprzez mrok patrz błyszczy ciągle o krok. Samo niebo i ten sam uśmiech porannych wzgórz, tak samo kwitną wieczorne róże dla wszystkich lądów, dla wszystkich mórz. Świeci nam wysoki błam błękitu, wszędzie ten sam i te same góry błyszczą ognie brylantowych i złotych gwiazd. Zawsze będzie to samo niebo dla wszystkich granic, dla wszystkich miast.
Tango, które skomponował Józef Rixner w roku 1937 do słów Mariana Hemara. Rozpoczynamy pokój gościnny. Naszym gościem jest pani Krystyna Lubieniecka-Baraniak. Dzień dobry, szczęść Boże pani.
Dzień dobry, szczęść Boże wszystkim.
Dziękuję pani za przyjęcie zaproszenia do pokoju gościnnego. Pretekstem do naszego spotkania jest książka, która wydana została 1,5 tygodnia temu. Córka generała, jeszcze pachnie farbą drukarską. Kartkuje, bardzo to jest ładnie wydane, przedwojenne fotografie. Ma pani emocjonalny związek z tą historią, którą przecież napisało samo życie, bez wątpienia wyciskał na łzy, no bo jest pani córką porucznika Michała Lubienieckiego, który także został zamordowany w zbrodni katyńskiej, więc może na początku dwa słowa o tym pani tacie.
Mój tata był piłsudczykiem, brał udział w bitwie warszawskiej w roku 1920. Był wielokrotnie ranny, odznaczany. No i niestety we wrześniu 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej, tak jak wielu oficerów. Osadzono go w Ostaszkowie i tam podejrzewamy, tak jak innych pracowników straży, funkcjonariuszy Straży Granicznej, że został przewieziony na wyspę Skriebel. To była taka wysepka, jeden z trzech obozów, na których tam więziono Polaków. I tam oni po prostu zostali wszyscy zamordowani, wywiezieni do dopływu Wołgi i zatopieni w barkach bez dna.
Pani się urodziła kilka miesięcy przed wojną, więc tato krótko nacieszył się widokiem córeczki, ale chyba opowiadano pani o tym spotkaniu.
Tak, moje starsze rodzeństwo i mama opowiadali mi, że tata był cudownym ojcem, że bardzo był dumny z tej ostatniej swojej pociechy, z ostatniej latorośli. Bardzo mnie kochał, mówił, że będę taką rodzinną królewną. Tańczył ze mną, śpiewał mi, czy pozwoli pan na Krysia, młody Ułan pyta, bo tata mój był Ułanem. No i niestety to było nasze już ostatnie spotkanie na tym świecie.
Tak, to właśnie jemu dedykowane było to tango przedwojenne, które przed chwilą usłyszeliśmy. No i po morderstwie taty, mama z czworgiem dzieci, między innymi panią, została zesłana na Syberię, a ta gehenna w białym piekle trwała 6 lat, prawda?
Tak, tak. Kiedy przyszli uzbrojeni NKWD-ści po nas nocą 28 na 29 czerwca 40 roku, nie wiedzieliśmy, że nasz tata już nie żył. Jechaliśmy cały miesiąc w bydlęcych wagonach. Ja byłam malutka, miałam rok i osadzono nas w dorzeczu Dwiny w Archangielskiej Tajdze, gdzie przeżyliśmy w katorżniczych warunkach, w obozie zresztą pracy przymusowej, cały rok, aż do umowy Sikorski-Majski w 1941 roku, po czym pozwolono nam opuścić to straszliwe miejsce, w którym na pewno drugiej zimy już byśmy nie przeżyli. Nie wolno nam było jednak osiedlić się w europejskiej części kraju. W grę wchodziła Syberia albo Alma-Ata. Mama wybrała Syberię, ponieważ w encyklopedii przeczytała, że tam jest duża hodowla bydła i że tam nareszcie dzieci nakarmi, ponieważ w Tajdze Archangielskiej cierpieliśmy głód straszliwy.
Tak, czyli pani rodzina jest naznaczona tą tragiczną historią, więc ta powieść dokumentalna o porucznik Janinie Lewandowskiej nie jest pisana z perspektywy historyka, kronikarza, ale z perspektywy też świadka historii. Dlatego teraz przejdźmy do córki generała, no ale powiedzmy najpierw dwa słowa o tym generale, Józefie Dowborze Muśnickim i o jego rodzinie. Mówimy już o tym, jak zakończył zawodową służbę, osiadł w Wielkopolsce, w Lusowie Batorowie, z małżonką, z czworgiem dzieci i chciałbym, aby opowiedziała pani o atmosferze tego przedwojennego domu, a właściwie pałacu, bo oni zamieszkali w takim neogotyckim, XIX-wiecznym pałacu. To było wielkie gospodarstwo, był ogrodnik,
tak, 150 hektarów ziemi, tak.
Tak, i jak wyglądało życie w tej przedwojennej Polsce, właśnie tam w Lusowie, w rodzinie Dowbor-Muśnickich?
Może jeszcze tylko dopowiem to, co nie zostało tak wyartykułowane, mianowicie, że generał Dowbor-Muśnicki był twórcą pierwszego Legionu Polskiego na terenach Rosji, pierwsze niepodległe wojsko polskie po 123 latach niewoli. Potem przyprowadził to swoje wojsko 26-tysięczne do Polski i wzięło ono udział w Powstaniu Wielkopolskim, którego on został wodzem. On zresztą całą armię wielkopolską sam stworzył. W ciągu 3 miesięcy powołał 11 roczników i z tą armią zwyciężył, wyznaczając w zasadzie zachodnie granice Polski.
Tak, tym samym walnie się przyczynił do odzyskania niepodległości.
Tak, to był bohater narodowy, człowiek naprawdę nieprzeciętny, nietuzinkowy, no ale był też ojcem, pochodził z rodziny ziemiańskiej, i osiadł po prostu tam, gdzie go serce ciągnęło, to znaczy właśnie w majątku ziemskim, w Lusowie Batorowie. No, tak, kiedy spotkałam się ze świadkami, którzy jeszcze pamiętali tę rodzinę z czasów przedwojennych, byłam naprawdę oczarowana tą atmosferą tego domu, taką staropolską, gdzie kultywowano wartości, tak jak patriotyzm, jak szacunek wzajemny, miłość, mądra miłość, dobrosąsiedzkie stosunki. Bardzo
mam tutaj fragment zaznaczony z córki generała, opis gabinetu generała Dowbora Muśnickiego. Pozwolę sobie zacytować dwa zdania. Całe pomieszczenie pełne jest pamiątek po nim. Spoza oszklonych półek bogatej biblioteki wychylają się grzbiety gromadzonych latami książek, w gablocie prezenty ofiarowywane wodzowi przez wojsko. Piękna szabla ozdobiona szlachetnymi kamieniami lśni bezużytecznym blaskiem. Właściciel już jej do ręki nie weźmie. Stojące na marmurowej płycie, odlane z mosiądzu jego popiersie, zdaje się oddychać tak wiernie, odtwarza postawę modela, a na podłodze leży skóra panny europejskiej, ulubionej klaczy, wiernej towarzyszki generała podczas I wojny światowej i powstania wielkopolskiego. W gablocie znajduje się także spreparowana czaszka i kopyto panny europejskiej, ulubionej klaczy, na której wojował i szarżował swoje przewagi pan generał. Ale to, co jeszcze stanowi o wyjątkowości tej rodziny, to to, że na przykład wspólnie zasiadano do stołu, no właśnie, ze służbą.
Tak, tak. To była tradycja wyniesiona jeszcze z domu rodzinnego generała. On oświadczył, że u niego wszyscy domownicy jadają razem, wspólnie. Wyjątkiem były tylko takie momenty, kiedy przyjeżdżali do niego goście. Wtedy przyjmował ich w gabinecie. Natomiast reszta rodziny i służba jadała razem.
Podobnie wspólnie chodzono do kościoła.
Tak, to była piękna tradycja. Do kościoła jakieś pół kilometra dzieliło pałac. Taką drogą troszeczkę opadającą w dół. Ludzie, świadkowie, którzy to pamiętali, opowiadali mi, co to za piękny był widok. Generał na czele. Na ten dzień świąteczny ubierał zawsze mundur, bo na co dzień chodził skromnie ubrany, w normalnym ubraniu, w czapce, oglądał gospodarstwa. I szła cała służba, dzieci szły, guwernantki, a dzieci wiejskie witały już ustawione pod kościołem, witały pana generała. Dzień dobry, panie generale, dzień dobry, panie generale, a on grzecznie przykładał rękę do daszka i powiadał: dzień dobry, dzieci, dzień dobry, a potem po mszy świętej częstował wszystkich cukierkami, bo miał zawsze pełne kieszenie cukierków dla wielkich dzieciaków.
Taki to był generał. No i właśnie w tym domu urodziła się i wychowywała porucznik, późniejsza porucznik Janina Dowbor-Muśnicka, potem Lewandowska. To może dwa słowa o niej i o tych jej nietypowych jak na dziewczynę zainteresowaniach.
Tak, tylko mała poprawka. Janina urodziła się w Charkowie, kiedy jeszcze
tam stacjonował
generał z rodziną,
generał, tak,
tam przebywał. Ona urodziła się w 1908 roku, także już była 12-letnią dziewczynką, kiedy zamieszkała w pałacu, bo przedtem w czasie wojny jeszcze koczowali, właściwie cała rodzina koczowała z generałem w bardzo skromnych warunkach.
Tam, gdzie ich rzucił los, tak naprawdę.
Tak, a teraz generał postanowił wynagrodzić rodzinie te wszystkie trudy, które musieli znosić przy ojcu i mężu żołnierzu. I tutaj właśnie nareszcie rozpoczęła się po prostu, jak to siostry między sobą mówiły, potem Janeczka i Agnieszka, że to było właściwie takie soplicowo współczesne. Z rozrzewnieniem wspominały te dni, kiedy żyła mama, bardzo krótko zresztą, bo kiedy Agnieszka miała rok, odeszła. No i potem ojciec, który wychowywał swoją czwórkę dzieci, bardzo surowy, ale kochający, w 37 roku w listopadzie zmarł. Tak.
No i nieodrodna córka generała Józefa Dowbora-Muśnickiego, Janina, która no nietypowo jak na dziewczynę zapisała się na kurs szybowcowy. Oczywiście studiowała w Poznaniu w konserwatorium muzycznym.
Tak, ona miała bardzo zróżnicowane zainteresowania. Najpierw pragnęła zostać śpiewaczką wielkich scen operowych. Ojciec oczywiście nie wyrażał zgody, bo w tamtych czasach kariera śpiewaczki wcale nie była, zwłaszcza w takim środowisku, wcale nie była mile widziana. A poza tym uważał i ona sama też potem doszła do wniosku, że nie ma aż tak wspaniałego głosu, żeby mogła zostać śpiewaczką, a poza tym porwała ją inna pasja, właśnie latanie. Najpierw szybowce, a potem samoloty. No i jazda konno, to była w ogóle dziewczyna iskra po prostu. Uprawiała sport, energiczna, mimo że mogła korzystać z pomocy ojca, który pomagał jej zresztą, ale nie polegała tylko na tym. Pracowała sama na poczcie, występowała w kinie, bo to było nieme kino jeszcze wtedy.
Tak, jeszcze wtedy, tak.
Tak, i śpiewała przed seansami, także dorabiała sobie. Była bardzo przedsiębiorcza, bardzo energiczna. Taki po prostu, dzisiaj to powiedziałoby się, takie wybij okno, po prostu żywa iskra, tak.
Żywe srebro.
Żywe srebro, tak.
No i ona chyba w roku 32 wzięła udział w zawodach spadochronowych jako pierwsza kobieta.
W 30, mając 22 lata,
tak,
oj, to się
dokładnie
nam pomyliło, tak.
Otóż to, no i jako taka młoda dziewczyna skacze z pułapu 5 kilometrów,
tak.
To dzisiaj
ustanawia rekord Europy jako pierwsza kobieta w Europie, tak?
No to niesłychana to była. No a potem w zawodach w Tęgoborzu poznaje także pilota, instruktora Mieczysława Lewandowskiego.
Tak. I to była ta miłość taka powalająca, ta cudowna, taka wymarzona od pierwszego spojrzenia. No niestety niedługo cieszyli się sobą, mimo że bardzo prędko wzięli ślub. To niestety tylko 2,5 miesiąca dzieliły ich od wojny.
Tak. Chyba 3 miesiące mogli się sobą nacieszyć. To jeszcze był taki miodowy miesiąc.
Tak,
no i pożegnali się na dworcu w Poznaniu, nie wiedząc, że za chwilę rozdzieli ich wojna.
Tak. Nawet dyskutowali na ten temat, ale nie wierzyli. Tak jak większość społeczeństwa uważali, że to są tylko takie czcze, jakieś plotki. Janina przygotowywała się wtedy do zawodów lotniczych w Warszawie. Była przekonana, że udaje się zdobyć znowu jakieś dobre miejsce. No ale niestety historia potoczyła się inaczej.
No i za chwilę wybuchnie wojna. Niemcy, Trzecia Rzesza napadną na Polskę. Jeszcze nikt wtedy nie wiedział o tajnym pakcie ministrów spraw zagranicznych Joachima von Ribbentropa, a także Wiaczesława Mołotowa. No i wszyscy po wybuchu wojny ewakuowali się na wschód, aż tu nagle 17 września napadają Rosjanie. I teraz, proszę Państwa, zrobimy momencik przerwy i posłuchamy fragmentu powieści dokumentalnej Córka generała pani Krystyny Lubienickiej-Baraniak, która jest naszym dzisiejszym gościem. To będzie epilog całej tej historii, a po nim powrócimy do losów Janiny Lewandowskiej po wybuchu wojny. Poprosimy o ten fragment.
Taki więc koniec. Taką wolność przygotowali nam sowieccy mordercy, myśli, podczas gdy tamci dwaj ciągną ją pod pachy w kierunku wykopu w ziemi. Ze wszystkich sił, wbrew logice, usiłuje się im wyrwać, co tylko pogarsza sytuację, bo zaciskająca się na szyi pętla dławi oddech, więc znów wiotczeje. Doprowadzona na krawędź gigantycznego dołu, przez mgnienie oka widzi na jego dnie pomordowane ciała kolegów, leżące w bezwładzie, jedne na drugich. Jedni wyprostowani, inni jacyś poskręcani. Niektórzy z oficerskimi płaszczami zarzuconymi na głowy, leżą twarzami w dół lub wykręconymi do góry, zalani krwią z roztrzaskanymi czaszkami. W ich otwartych, rozpaczliwie ustach, z których wysypują się trociny, zamarł jakiś ostatni krzyk. Lecz są i tacy, którzy zastygli w pozycji klęczącej, do jakiej ich zmuszono przed śmiercią, by dokonującemu mordu ułatwić i przyspieszyć wykonanie zadania i żeby tym bardziej upokorzyć wroga Związku Radzieckiego. Z głębokości, jakby z trzewi rozdartej ziemi, wydobywa się nieludzki jakiś jęk czy skowyt. Niektóre ciała poruszają się w ostatnich, śmiertelnych konwulsjach. Trzymające ją z tyłu ręce twardnieją. Brutalny nacisk na ramiona zmusza do uklęknięcia nad krawędzią. Co za hańba, klękać na rozkaz wroga. Pluton morderców działa z opracowaną zawczasu precyzją. Dwóch ciągle ją trzyma, trzeciemu ktoś inny podaje pistolet. Widzi to kątem oka i czuje na kości potylicznej zimny, twardy dotyk stali. Słychać suchy trzask naciśniętego spustu. Huk wystrzału rozlega się w niej? Czy we wszechświecie? Pchnięta gwałtownie twardym buciorem spada w ciemność, z tym jedynym imieniem resztką świadomości wykrzyczanym w jej wnętrzu – Mieczku. Delikatne, wychudzone po niewierką i głodem kobiece ciało miękko opada na ciała współtowarzyszy. Lecz oddzielona od niego w ułamku sekundy dusza unosi się ponad mogiłą w otoczeniu ich nieśmiertelnych, wolnych dusz.
To był fragment powieści Córka generała. Opis egzekucji w Lesie Katyńskim porucznik Janiny Lewandowskiej czytał pan Ryszard Mróz. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Może nas teraz słucha. No i tak, pani Krystyno, wybuchła wojna, wszyscy ewakuują się na wschód, także ona, no i dostaje się do sowieckiej niewoli i tak się rozpoczyna ta jej golgota.
Tak, należy podkreślić, że udała się tam ochotniczo, powstrzymywano ją nawet, ale ona orzekła, że musi iść walczyć za ojczyznę tak jak ojciec. Wzięła ze sobą tylko małą walizeczkę, relikwię rodową, medalion z krzyżem Chrystusa. Relikwia ta była obecna od kilkuset lat w rodzinie Dowbor Muśnickich. No i tak właśnie dostała się do niewoli. Przed nią gehenna pobytu najpierw w obozie ostaszkowskim na wyspie Iłowa. Stamtąd już w połowie listopada zostaje przeniesiona do Kozielska. I stąd właśnie 3 kwietnia na mocy ustawy z 5 marca zatwierdzonej przez Stalina, zaproponowanej przez Berię.
Wyrok śmierci.
Tak, wyrok śmierci dla tych wszystkich więźniów obozów, którzy jego zdaniem nie rokowali żadnej nadziei na poprawę. A poprawa w ich rozumieniu oznaczała pójście na współpracę. Wśród oficerów polskich znalazło się na 20 parę tysięcy inwigilowanych, znalazło się 448, którzy nawet nie można powiedzieć, że byli to jest zdrajcy, że po prostu może naiwni, może przekonani, że to jest ustrój rzeczywiście jakiś piękny, który...
Tak,
który,
ale dodajmy, że tak? Nie byli oni pochodzenia polskiego.
Tak,
i Dowbor Muśnicki tak. Miał rację, że nigdy rdzenny Polak nie powinien zdradzać tak, i tak
to,
się też nie
tak,
działo.
To
natomiast
była mniejszość narodowa.
Tak, to były mniejszości narodowe, tak. Mniej przywiązane do Polski. Natomiast Dowbor Muśnicki, nie pozostawił po sobie w zasadzie majątku, to znaczy pałac zostawił, ale on został splądrowany przez Sowietów po wojnie, natomiast zostawił pewien testament, który ona wraz z swoją siostrą i rodzeństwem dochowała i to jest ta złota nić, która się przędzie przez pokolenia, którą on kazał zachować. I proszę powiedzieć właśnie o tym testamencie duchowym generała Dowbora Muśnickiego.
Właśnie, kiedy spacerował ze swoimi córeczkami po parku, wypowiedział do nich takie słowa, że każdy Polak nosi w swoim sercu taką złotą nić, którą powinien przekazać swoim dzieciom, bo ta złota nić snuje się przez pokolenia od serca do serca i ona jest wyznacznikiem polskości, naszej tradycji. I Janina, kiedy spadała do grobu, to ostatnią jej myślą właśnie było zmartwienie, że ona już tej złotej nici nie przekaże, ponieważ nie urodzi już dzieci. Ale, moi kochani, myliła się. Przekaże ją młodym sercom polskim, którzy teraz żyją, którzy ją podejmą i którzy ją przekażą dalej. Mam taką nadzieję i po to właśnie napisałam tę książkę. Warto jeszcze wspomnieć o testamencie Dowbora Muśnickiego.
No właśnie, można przytoczyć fragment.
Tak, przytoczę fragment, ponieważ rodzice zwykle starają się przekazać w testamencie dobra materialne swoim dzieciom. A testament generała był zupełnie inny. Brzmi tak. Moje dzieci winny pamiętać, że są Polakami, że pochodzą ze starej rodziny szlacheckiej o pięciowiekowej, nieskazitelnej przeszłości i że ojciec ich dołożył wszelkich swych możliwości dla wskrzeszenia Polski w jej byłej chwale i potędze. Ma zatem prawo żądać od swego potomstwa, by nazwiska naszego niczym nie splamiło. Janina i jej młodsza siostra, proszę Państwa, spełniły testament ojcowski. Janina swoją dumną postawą, swoją działalnością konspiracyjną w obozie, bo była oficerem łącznikowym między obozami. Tam było 5000 ludzi. Poza tym wypiekała opłatki. Dostała jako kobieta maleńką komórkę pod schodami. Mieszkała tam oddzielnie. I tam wypiekała nocami opłatki, które ksiądz Ziółkowski, kapelan więzienny, potem oczywiście rozdawał podczas tajnych mszy świętych. Agnieszka natomiast również działała w ruchu oporu.
Siostra
młodsza, kilka lat młodsza siostra, wyjechała do Warszawy, kiedy wojna wybuchła i po wyjeździe Janiny. Tam wstąpiła do organizacji wojskowej Wilki. Należał do niej też nasz słynny
sportowiec Kusociński.
No i niestety została ujęta. Najpierw przebywała na Pawiaku, więc możemy się domyślać tylko, co to dziewczę przeżyło, a potem rozstrzelana w podwarszawskich Palmirach.
I nie skończyła chyba nawet 21 roku.
Nie skończyła nawet 21 lat. Była jeszcze studentką, studiowała w Wyższej Szkole Rolniczej wtedy.
Tak, proszę Państwa, pokój gościnny, pora będzie za chwilkę zamykać. To na zakończenie opowiemy, jakie były końcowe losy innych członków tej rodziny, bo powiedziała Pani, że Agnieszka, czyli siostra, została zamordowana w podwarszawskich Palmirach. Janina została zamordowana w Katyniu niedługo potem. Natomiast małżonek później walczył w bitwie o Anglię, osiadł w Anglii, nie powrócił do Polski i na szczęście, bo zamordowaliby go tutaj komuniści. Natomiast dożył do roku 1997 i chyba prawdy, nie dowiedział się prawdy o śmierci swojej.
Zabrakło mu 8 lat, żeby się dowiedzieć o losie swojej żony, którą kochał do końca życia, ponieważ trafiłam na ślad jego córki. Nie spotkałam się z nią osobiście, ale spotkałam osobę, która ją widziała za granicą i córka ta stwierdziła, że ojciec bardzo kochał swoją pierwszą żonę, że kultywował w domu jej pamięć i że ona wiedziała o niej wszystko. Tak, jej ta pamięć była tam czczona właśnie.
Tak, czyli Mieczysław Lewandowski pozostał wierny pamięci swojej żony zamordowanej w Katyniu. Proszę Państwa, to był pokój gościnny. Naszym gościem była pani Krystyna Lubieniecka-Baraniak, autorka m.in. książki Córka generała, oporucznik Janinie Lewandowskiej z domu Dowbór Muśnickiej. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Ja również dziękuję, bardzo było mi miło. Szczęść Boże.
Pani Krystyna przybyła do nas specjalnie z Warszawy, a teraz udamy się do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na spotkanie ze studentami. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Torunia lub mieszkających w okolicy. O godzinie 18.30 za półtorej godziny w auli naszej uczelni odbędzie się to spotkanie. Zapraszamy także do korespondowania. Może skrzynką e-mailową będzie prościej. pg@radiomaria.pl. Powtórzę, pg@radiomaria.pl. Albo pocztą tradycyjną. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Jak zwykle w środę o 16.30. Był z Państwem Witold Ludwik. Z Panem Bogiem.